to na początku może byście mogli wytłumaczyć, na czym polega wasza współpraca i dlaczego wy zdecydowaliście się wystawiać razem. Jak wygląda struktura tej wystawy? No ten pomysł, aby wystawiać razem, pojawił się w sposób organiczny. Współpracujemy, no, znamy się już od wielu lat. Mieliśmy także pracownię koło siebie. I pomimo, że nasza praktyka jest odrębna, to jednak wiele jest tam elementów wspólnych, jak na przykład tematyka. Na przykład w tym pomieszczeniu, tu w tej galerii, tutaj mamy zestaw materiałów źródłowych, a także prace malarskie, które są autorstwa tylko i wyłącznie Mikiego, i prace wideo, które są mojego autorstwa. To są prace, które nie wynikają z naszej współpracy. Chcieliśmy pokazać tutaj kontekst naszej pracy. Dla nas to jest ważne, ponieważ nasze media, którymi się posługujemy, są bardzo różne. I mamy także różną publiczność. To są media także, które posługują się, czy są wystawiane w różnych miejscach. I dla nas właśnie niespecjalnie nas interesuje kwestia mediów. W chwili obecnej te wszystkie idee są troszeczkę już przestarzałe. Chcielibyśmy wrócić do sztuki, która tak naprawdę dotyczy treści, a nie mediów. Miki, może ty możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? Tak, nasze materiały źródłowe, wspólne materiały źródłowe, to po pierwsze to są materiały źródłowe w oparciu o fotografię. Jak Państwo widzą, te niewielkie zdjęcia, które są tutaj obramowane, to są zdjęcia, które gdzieś tam są porozrzucane na podłodze mojej pracowni. Wykorzystuję je potem w rysunku. Kiedy zaczęliśmy współpracować i zaczęliśmy robić wspólne projekty, które także zaczęły ujmować i materiały źródłowe Tammy, głównie to były jej próby do performance'ów i próbowaliśmy je, te materiały źródłowe, także mieszać, tworząc ich instalacje. Ta część wideo także jest bardzo ważna, ponieważ obejmują one także materiały źródłowe, takie jak na przykład te zdjęcia rodzinne. I oprócz tego jest tam materiał filmowy, amatorski. Z tego korzystam. Jest to dla mnie materiał źródłowy przy tworzeniu obrazów. Tak, moje prace wideo znajdują się w tym kolejnym pomieszczeniu. Także znajdują się tam prace na papierze. Nie wiem, jak to powiedzieć. No tak, prace na papierze, one czerpią, czy wynikają z inspiracji, czy raczej są takim aktem performatywnym, czy też gestem, który jest podejmowany, który jest realizowany przez 20 minut. Przez 20 minut dzieje się ich tysiące, a potem wybieramy te, czy ja wybieram te, które mnie szczególnie interesują, w przeciwieństwie do obrazu, który dla mnie w tworzeniu jest procesem bardzo długim, 2-3 lata, ponieważ tworzę jak gdyby takie kolejne płaszczyzny różnych postaci, nakładając je na siebie. Także nasze podejścia są, czy te dwa podejścia są do siebie bardzo różne. Czy możesz powiedzieć coś na temat tego filmu? Tak, to jest film pod tytułem Itzhak z dużym kontekstem polskim. Taka przypowieść biblijna. Głównie chodzi tutaj o matkę. Matka jest Polką, miała dwóch synów, Iszmaela i Itzhaka. Jednego z synów sprzedała aniołowi śmierci. On potem wraca, odwiedza ją, ale w momencie, kiedy on przestaje jej płacić, ona go wydziedzicza. No to jest raczej taka przypowieść dosyć idiotyczna, taka pewnego rodzaju fantazja, bym powiedziała. bez żadnego wielkiego przesłania. Tutaj jest film wideo i to jest dokładnie pokaz naszej współpracy. Zamieniliśmy się tutaj ubraniami, taki troszeczkę żart. W odpowiedzi na te wszystkie pytania, na czym właściwie polega wasza współpraca, no to proszę, na tym polega nasza współpraca, że jego obraz znajduje się w moich performansach, a moje wideo w jego obrazach. Tak, pierwotnie robiłam tylko takie filmy gadających głów, coś na kształt performansu, natomiast w kontekście wideo ta praktyka była bardzo ograniczona. Cały czas jakby tylko i wyłącznie ograniczałam się do siebie. Nie było to dla mnie wystarczającym wyzwaniem. I potem widząc praktykę Mikiego, to mi otworzyło trochę świat. Chyba łatwiej mi będzie o tym mówić, kiedy przejdziemy do kolejnej galerii. Nie wiem, może chcesz powiedzieć coś na temat tego obrazu? Tak, ale te obrazy także się znajdują w kolejnym pomieszczeniu, więc może przejdźmy dobrze. Tak, więc jeżeli chodzi o punkt wyjścia, w moim przypadku to były portrety, które stworzyłem około 16 lat temu i one właściwie są pewnego rodzaju studium ras, które były autorstwem Hansa Günthera, antropologa niemieckiego w latach 30. ubiegłego wieku. I to jego badania miały gigantyczny wpływ na Hitlera i praktycznie wszystkich w tamtych czasach, którzy zajmowali się higieną i tymi wszystkimi biopolitycznymi kwestiami. Tak więc dostałem obsesji na temat tego rodzaju obrazowania. Nie jest to coś, co mógłbym, nie wiem, jakoś wytłumaczyć, ale próbowałem też znaleźć ten typ prasowy, do którego należałem. I poprzez badania, ułożenia, poprzez ułożenie po bibliotekach i próbowanie znaleźć, jaki typ prasowy jest najbliższy mojej rodzinie, próbowałem stworzyć tego rodzaju archetyp. Kilka lat później zacząłem także wprowadzać do tej serii, czy tego cyklu obrazów, portrety członków mojej rodziny i koniec końców doprowadziło mnie to do tego rodzaju malarstwa, czyli polegało to na odejściu od tego fotorealizmu i polegało raczej na koncepcji spojrzenia, patrzenia na reprezentacji siebie jako ofiary pewnego rodzaju indoktrynacji wynikającej z chęci wyglądu czy wyglądania. W ostatnim pomieszczeniu zobaczą Państwo obrazy z ostatniego okresu 5 lat, które także bazują na tego rodzaju portretowaniu, ale raczej idąc w kierunku surrealizmu, troszeczkę, nie wiem, zajmując się badaniem badaniami nad historią malarstwa. Tak, to jest 1999 roku, ten z 2002 roku, ten z 2007 roku, a w ostatnim pomieszczeniu mamy różne z 2013-2015 głównie. A ten najświeższy, tak, najświeższy obraz znajduje się w pierwszej galerii, w pierwszym pomieszczeniu. Ja specjalnie wiele tutaj nie mam do powiedzenia na temat tych dwóch filmów wideo, one właściwie mówią same za siebie. Ten się nazywa Baby Eichmann, czyli Mały Eichmann z 2006 roku, ten drugi na tamtej ścianie, nosi tytuł Gewalt. Pochodzi z 2007 roku, a te tutaj to są właśnie te filmy wideo pokazujące gadające głowy, o których mówiłam. To jest Memory TV, a ten z 2010 roku właśnie znikł. Tak więc dla mnie to są te dwa, które pochodzą z tego okresu. Tutaj znowu ten materiał źródłowy, czyli fotografie, zdjęcia rodziny Mikiego. Ja także korzystam z materiałów źródłowych, jakim są materiały dotyczące Holokaustu, ale ja nie chcę specjalnie na ten temat mówić i także one nie mają specjalnie jakiegoś większego znaczenia. I jeżeli bym zaczęła też o nich opowiadać, to wydaje mi się, żebym po prostu je jakoś tam zrujnowała, popsuła. Nie niosę tutaj żadnego przesłania dydaktycznego i do końca nie wiem, co ja właściwie w nich robię. Ale także mówiłeś, że tu są trzy grupy. Tak, właśnie ten film Itzhak, tamten film Itzhak należy do tej grupy, która raczej jest takim odzwierciedleniem niemożności przytrawienia Holokaustu, może tak to powiem. Natomiast w tym kolejnym pomieszczeniu, to są najświeższe prace z 2013-2015 roku i to są właściwie takie najświeższe próby wprowadzenia także tego materiału dokumentalnego, tego materiału, z którego czerpię inspirację Miki w swoich obrazach, a ja je z kolei wprowadzam do swoich filmów, czyli poniekąd je kradnę, jego materiał źródłowy, wprowadzający do swojego materiału filmowego. To jest dla nas najważniejsza próba, aby stworzyć właśnie instalację składającą się z filmów i z obrazów. I do tej pory wydaje mi się, że to chyba najlepiej nam wyszło. Próbowaliśmy wielokrotnie w przyszłości przez ostatnie 5 lat właściwie od czasu naszej pierwszej wspólnej wystawy. Przy tym próbowaliśmy kilkakrotnie, ale to były mega porażki. Natomiast tutaj nam się to podoba, przynajmniej na poziomie także pewnego potencjału przestrzennego, możliwości ujęcia obrazów, filmów, wideo, które w jakiś sposób wchodzą w dialog z obrazami, wykraczając poza ograniczenia wynikające z łączenia obrazów z filmami wideo w taki sposób, abyśmy je jakoś sprowadzili do jednego poziomu rozumienia, jednego poziomu, wspólnego poziomu odbioru. Coś jeszcze? Nie chcesz powiedzieć, dlaczego te filmy trzy są tu pokazywane razem? Tak, one pochodzą z kolejnego cyklu. I znowu, jeżeli chodzi o treść, one stanowią pewnego rodzaju krytykę współczesnych odbiorów, czy współczesnego odbioru. Ten film, tak jak ten tytuł, Młodzi obiecujący artyści jedzący, uprawiający seks. Oczywiście to jest pewnego rodzaju żart na temat artworldu, ale także jest to pewnego rodzaju krytyka etykietowania. Tutaj też pokazujemy obok siebie osoby stare na obrazach Mikiego z tym, co społeczeństwo wypiera, także z dyskursu. My chcemy to jakoś tak wyrzucić wszystko i uwidocznić wszystko to, co znajduje się gdzieś tam podskórnie, pod naszą skórą. I to chyba widać także na tych obrazach. To jest wszystko takie bardzo drzewne. Maska śmierci to jest też maska, która się pojawia na filmach wideo i w moich performansach. I tutaj w końcu zeszły się nasze drogi, kiedy jesteśmy w końcu w pokawie, by pokazać coś, czego nie jesteśmy w stanie wyartykułować, ograniczając się tylko i wyłącznie do własnego medium. Chcemy wrócić w dyskusji do tego, w jaki sposób ludzie mówią o filmie czy literaturze, jaka jest poetyka, czy jaka jest łączność pomiędzy życiem a reprezentacją, co dla nas, czego nam strasznie brakuje we współczesnej sztuce, co zdecydowanie częściej występuje, powiedzmy, w filmie, szczególnie w filmie eksperymentalnym, w literaturze, w poezji, a czego nie widzimy w sztuce współczesnej. Tak, jest to próba właśnie powrotu do tego dyskursu w sztuce współczesnej, przywrócenie tego dyskursu do życia po niego. To to są prace z 99 roku do ostatniej pracy. Widzimy tutaj te zmiany, cały ten postęp, ale co Was czeka? Czy macie jakieś plany na przyszłość? Czy jest to projekt, który będziecie chcieli ciągnąć przez całe swoje życie? Znaczy, jaki jest Wasz kolejny krok? No, na razie widzimy pewną retrospektywę. Kolejny step jest dosyć tragiczny, ponieważ moi modele starzeją się. Już mi został tych modeli trójka, niedługo zostanie dwójka i koniec końców zostanę sam. Także tak wygląda przyszłość tego projektu. Być może dla niektórych to jest akurat dobra nowina, że ten projekt w końcu się skończy. Może mógłbyś powiedzieć więcej na temat tego, jak pracujesz, bo mówiliśmy o materiałach źródłowych. Tomie, może Ty nam powiedz, w jaki sposób Miki korzysta z tych zdjęć, w jaki sposób tworzy obrazy. Troszkę się głupio czuję tutaj też z tymi mikrofonikami. Ale dobrze by było właśnie, gdybyście może sami próbowali to wytłumaczyć, jak ta praktyka, jak proces wygląda. To, co mnie zainteresowało, to, że zacząłeś od profilu, a potem zacząłeś się tę twarz obracać. Ten punkt wyjścia, faktycznie punktem wyjścia. Okay. Zacząłem od profili, czy profilów i także portretów en face. Natomiast w pewnym momencie, tak jak przy okazji mojego autoportretu, jedynego mojego autoportretu, który znajduje się w tym drugim pomieszczeniu, korzystałam z tego bardzo jakby taniego efektu spojrzenia. I niewiele wiedziałam na temat malarstwa, ale wiedziałam, że odbiór malarstwa toczy się, czy ma miejsce poprzez odbiór spojrzenia modela, który jest portretowany. I kilka lat mi zajęło, aby odejść od tego rodzaju iluzji. To po pierwsze. Drugim krokiem to był ten obraz tam, który widzicie cały czas, jednakże w oczach jest ten tak zwany błysk, czy odbicie światła. Jest to także efekt taki dosyć tani i dopiero później, tak jak widzimy to na tych obrazach tu obok w pomieszczeniu, zaczęłam ograniczać się tylko i wyłącznie do powierzchni, bezpośrednio do powierzchni na płótnie. I zacząłem wprowadzać takie znamiona, znaki, plamy barw, takie mapy barw, przez to próbując stworzyć dramaturgię obrazu. Bardzo ważną częścią procesu jest część dokumentacyjna, która mniej więcej zajmuje mi około 2 miesięcy, 2 miesiące w roku. Wtedy robię zdjęcia, fotografuję moich bohaterów i obecnie, tak jak mówiłem, to są 3 osoby. To są tysiące zdjęć, nad którymi pracuję. Starałem się stworzyć właśnie potem te obrazy. I w trakcie tego całego czasu, cały czas też robimy filmy wideo. Niektóre z tych filmów one się odnoszą także do obrazów. Tak, pamiętajmy, że wówczas te zdjęcia, one dotyczyły, to był cały proces przygotowywania się do obrazu. To były także na przykład zbliżenia jakichś takich niedoskonałości na skórze. Teraz Miki poszedł w stronę, kiedy właściwie jego obrazy stanowią pewnego rodzaju scenariusze. Jego bohaterowie są wręcz bohaterami teatralnymi, wynikającymi z tych zdjęć, na których są uchwyceni. Ponadto także jest tutaj widoczne przejście z monochromatycznych obrazów do obrazów kolorowych. No właśnie, a co jeżeli chodzi o ten proces malarski? Tak, projekt właśnie zaczął się od obrazów biało-czarnych. nie interesowało mnie malarstwo jako takie, raczej konceptualne aspekty tego procesu. I zacząłem tworzyć nie tyle, żeby oddać wizerunek, ale bardziej zaczęło mnie zainteresować to, w jaki sposób, nie wiem, farba osiada na płótnie, w jaki sposób tworzy się kolor i w jaki sposób te różne elementy tworzące obraz na siebie się nakładają. 10 lat mi to zajęło, żeby dojść do takiej konkluzji. Może ktoś chciałby zadać to pytanie, które już wielokrotnie zadawałam. Dla kogo tworzysz te filmy? Czyli z kim rozmawiasz na przykład? Z kim rozmawiają twoje głowy gadające? No to jest trudne pytanie. Nie pamiętam, co ci odpowiedziałam. Kiedy się tworzy, kiedy się kreuje, zawsze myśli się tam o kimś. Czasami jest to reakcja, nie wiem, na przykład na rozmowę, którą odbyłam, czy być może na coś, co zobaczyłam. To jest pewnego rodzaju reakcja. Natomiast kiedy jednak jestem w pracowni już po tym sama i kiedy zaczynam pisać scenariusz i zaczynam ćwiczyć odgrywanie tych bohaterów, to zaczynam troszeczkę żyć własnym życiem. Nie wiem, czy mówisz tutaj na przykład o idealnym odbiorcy. Nie ma czegoś takiego. Wydawało mi się, że na przykład będą jacyś ekscentryczni ludzie, którzy powinni zobaczyć moją wystawę. Potem się okazało, że ekscentrycy tak naprawdę najgorzej odbierają kompletnie nieuważnie te moje prace. Tak naprawdę to, co jest ważne, to co się dzieje w świadomości odbiorcy. Czy de facto to jakoś trafia do odbiorcy, ale nie jestem tutaj w stanie wyobrażać, do kogo to adresujemy. Chociaż robimy to też dla siebie także nawzajem. Tak, ale dużo mówisz o tak zwanych normalnych ludziach. Tak, normalnych ludzi. Robię to dla normalnych ludzi. Zwyczajnych ludzi. Takich ludzi, którzy tworzą nasze społeczeństwo. Którzy uważają. Dobrze to chyba działa także przy okazji obrazów, czyli coś, co nie wiem, jest trochę może być niepokojącego w treści, że skłania ludzi na przykład do myślenia o śmierci i tak dalej. My mieszkamy w Nowym Jorku i tam sytuacja jest zdecydowanie jeszcze bardziej ekstremalna w tej kulturze amerykańskiej, że się wypiera te wszystkie takie nieprzyjemne treści. A my chcemy to wszystko znowu sprowadzić do naszych ciał i do naszej takiej bardzo nietrwałej egzystencji. Wyjść poza to, co jest na wierzchu, tylko na powierzchni. Chciałbyś mi coś dodać?
Nie,
mam pytania. Nie wiem, być może to jest pytanie, które troszeczkę zbyt szybko zadam, bo jesteś świeżo po performansie. Dwukrotnie ten performance zrobiłaś. Wczoraj troszeczkę się spóźniłem. Dzisiaj ten performance był inny od tego wczorajszego. Czy faktycznie to, jak to się dzieje, różni się w zależności od tego, gdzie to się dzieje? Tak, oczywiście. To się bardzo zmienia. Także ten performance był dzisiaj różny od tego, co działo się wczoraj. Wczoraj były kompletne tłumy i bardzo mnie to zdenerwowało, że byłam niespokojna. Ja także ten performance tworzę u siebie w pracowni i wówczas ten proces jest taki bardzo prywatny, wręcz intymny. A potem trzeba się pokazać na scenie i no to sytuacja staje się wówczas paradoksalna. Ja zdaję sobie sprawę, że nie jestem profesjonalną aktorką. Nigdy mnie nie interesowało to, by moje ciało czy mój umysł tak wchodził idealnie w tę sytuację, ponieważ wydaje mi się, że jest takie bardzo interesujące napięcie pomiędzy byciem takim normalnym, prywatnym człowiekiem, a potem wyjściem z tym wszystkim na scenę. To nie to, że ja nie ćwiczę, ale ja nie chcę być akrobatką czy coś w tym deseń. Także wczoraj naprawdę bardzo byłam zdenerwowana. Na pewno widownia ma duży wpływ na performance. Dwa dni temu miałam natomiast tutaj próbę i to chyba najlepiej wyszło. To było przy okazji jakiejś konferencji, która tutaj się odbywała, po prostu wynajęto pomieszczenia w Zachęcie i przyszli tutaj ludzie, którzy kompletnie się nie spodziewali, że zobaczą coś takiego. Po prostu było to wspaniałe. Szczególnie mi się podoba, kiedy ludzie po prostu zupełnie niechcący oglądają mój performance i są nim zainteresowani. To mnie strasznie jakoś tak pozytywnie nastroiło. Nie były to tłumy, nie było 5-6 osób, ale naprawdę bardzo fajnie to wyszło. Pięć, sześć osób, ale też i 5-6 zupełnie różnych reakcji. Aha, bo ta konferencja to się nazywała gdzieś tam Liderzy w księgowości, czy coś w tym stylu. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma więcej pytań? No to tyle. To dzięki. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy.